Bez mapy podróżujemy tego lata razem z autorką książki Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania, Małgorzatą Szumską. Dotarliśmy do takich pytań elementarnych. Kiedy ruszyć w drogę? Chodzi tu oczywiście o to rozróżnienie sezonu wysokiego, niskiego. Który dla kogo?
Który dla kogo? To znowu trzeba zajrzeć przede wszystkim w głąb siebie i zastanowić się, co nas interesuje, bo są osoby, które podążają mocno za słońcem, dobrą pogodą i ich największą potrzebą jest poleżeć, poopalać się, pospać i odpocząć, więc wiadomo, że wtedy zimą będzie nam trudniej zrealizować to marzenie. Ale kiedy nie przypadamy za tłumami, kiedy lubimy nieoczywiste rozwiązania i kiedy chcemy pomóc tak naprawdę swoim wypoczynkiem, to niski sezon jest rewelacyjny, bo w tym czasie nie ma nigdzie kolejek, ceny mogą być tańsze i do atrakcji, i do noclegów, aczkolwiek nie muszą, więc to nie jest jakaś taka główny argument. Natomiast trzeba pamiętać, że biznesy, które żyją z sezonowości, w tym niskim sezonie po prostu trudniej jest im się utrzymać. Często cierpią na tym miejsca pracy, więc jeżdżąc w niskim sezonie, odwiedzając różne atrakcje i hotele i restauracje, tak naprawdę przyczyniacie się Państwo też do tego, żeby pomóc polskiej gospodarce, pomóc polskim przedsiębiorcom i utrzymać miejsca pracy. Więc to jest taka mała misja, która gdzieś tam z tyłu też się czai za takim podróżowaniem poza wysokim sezonem.
Czyli warto pomyśleć, żeby podróżując sprawiać przyjemność nie tylko sobie, ale tu wracamy do tego śladu, który możemy po sobie zostawić.
Tak, to bardzo mocno do tego nawiązuje, bo jest już w Polsce też modny taki styl, taka idea leave no trace, czyli nie zostawiaj po sobie śladu. Natomiast to, żeby zupełnie nie zostawić śladu, jest niemożliwe, bo nasza obecność w jakimkolwiek miejscu jesteśmy zawsze pozostawi jakiś ślad. I tu możemy mówić o takich śladach jak nasze po prostu ślady odbite na plaży, czy rzeczy, które po sobie zostawiamy, czy śmieci, o które jakby przede wszystkim chodzi tutaj w tej idei, tak, żeby nie pozostawiać po sobie żadnych śmieci, ale pozostawiamy po sobie też jakieś wspomnienia. Czy obsługa będzie nas dobrze wspominać, czy będziemy człowiekiem anegdotką, o którym będą potem opowiadać, jak to, ale mieliśmy klienta u siebie. Więc bardzo dużo od nas zależy, czy sprawimy, że nie tylko my będziemy zadowoleni podczas naszego urlopu, ale też ludzie wokół. No bo dobrze wiemy, że jakby czerpiemy energię od innych. Kiedy ktoś nas obsługuje i jest niemiły, to siłą rzeczy nam też się robi zaraz niewygodnie i też pojawiają się u nas jakieś nerwy. My jako ludzie mamy bardzo duży wpływ nawzajem na swoje samopoczucie i o tym też warto pomyśleć, że kiedy jedziemy w jakieś miejsce, to od nas zależy też, jak będziemy obsługiwani przez innych, bo jak my jesteśmy mili, uśmiechnięci, to wokół nas ludzie też się odmieniają i nagle się okazuje, że wszyscy wokół są tak idyllicznie wręcz szczęśliwi.
A czy warto też na przykład myśleć w taki sposób, że na przykład jesienią chcemy dotrzeć do miejsca, gdzie będzie nam cieplej niż w Polsce.
To są jakby nasze naturalne takie wybory. I mi jest zawsze daleko do oceniania wakacji. Jak słyszę, że ktoś mówi, no ja jestem podróżnikiem, a ktoś tam jeździ na all inclusive i ja się dzięki temu czuję lepiej. Dla mnie to jest bzdura. Bo najważniejsze w podróży jest to, żeby była w zgodzie z nami samymi. Żebyśmy nie wybierali kierunku dlatego, że tak polecali znani influencerzy albo tak koleżanka w pracy się chwaliła i ja też tak zrobię. Tylko po prostu w zgodzie ze sobą. Więc jeżeli ktoś cierpi naszą jesienią, no to jak najbardziej uciekanie wtedy do ciepłego jest skazane, jeżeli tylko to jest, tak jak mówię, nasza potrzeba. Natomiast ja zawsze będę podkreślać, że Polska jest piękna o każdej porze roku, więc możemy się zastanowić, czy zależy nam na tym, żeby gdzieś być na zewnątrz, faktycznie w słońcu, czy może jednak jesienią fajnym kierunkiem będzie po prostu klimatyczny, malutki domek gdzieś w górach, gdzie napalimy sobie w kominku i bez wyrzutów sumienia będziemy czytać książkę, bo i tak przecież pada, więc nie musimy nigdzie chodzić, nie musimy zwiedzać, możemy sobie pod kocykiem odpoczywać i to też jest piękna forma wypoczynku.
Jak przeżyć kapryśne pogodowo lato, takie jak tegoroczne, a razem z nami Małgorzata Szumska, autorka Uważnika, przewodnika po świadomym podróżowaniu.
Byłam w tym roku nad Morzem Polskim, pierwszy raz w takiej opcji mocno rodzinnej. Na dwie rodziny pojechaliśmy z dzieciakami nad Polskie Morze i było kapryśne tak jak zawsze. I było przepięknie. I jak sobie pomyślałam, że codziennie miałaby być patelnia i 30 parę stopni, to te dzieci byłyby już dawno poparzone słońcem. Wszyscy bylibyśmy zmęczeni. Ciężko byłoby wysiedzieć tam 8 czy 10 godzin na tej plaży. Natomiast kiedy pogoda była zmienna, mogliśmy jeździć na rolkach, grać w babingtona. Tak naprawdę to nasze polskie wymarzone takie słońce, ja mam wrażenie, że my Polacy marzymy o takim gorącym lecie, po 2-3 dniach staje się bardzo męczące. ciężko jest się gdzieś schować, ciężko jest przed nim uciec, więc to, że pada deszcz i nagle możemy właśnie bez wyrzutów sumienia cały dzień poleżeć, pograć w planszówki i podrzemać, to też jest okej. Okay. Albo w tym czasie możemy zwiedzić atrakcje, które są pod dachem, czyli jakieś muzea, zamki, podziemia. Tak naprawdę na każdą pogodę jest w Polsce opcja na to, żeby się cieszyć dniem wolnym. Każda pogoda jest dobra do tego, żeby wypoczywać.
Kontynentalne lato bywa inspirujące. Ja też byłam nad morzem i chyba po raz pierwszy w Gdańsku miałam okazję być w miejscach, do których nie miałam czasu wcześniej dotrzeć. Weszła mi na Górę Gradową czy spacer do takich niezwykłych rzeźb, właściwie instalacji takich metalowych wychodzących z morza na brzeg. Normalnie przy pięknej plażowej pogodzie po prostu leżymy na piachu.
Tak, i ja obserwuję, w ogóle bardzo mocno badam w tym roku rynek, bo widzę, jak turystyka w Polsce się zmienia. Zmienia się bardzo mocno i odczuwamy to też jako dawcy w tej turystyce, jako osoby prowadzące atrakcję turystyczną. I to jest ciekawe, bo w tym roku nad polskim morzem jest bardzo dużo Czechów, co wynika owszem z naszych cen, jesteśmy atrakcyjni dla czeskiego turysty, ale też z pogody. Czesi, według raportów, do których gdzieś tam dotarłam, według wywiadów wyrobionych z nimi, wolą polskie morze, bo właśnie nie jest gorąco i oni dzięki temu mogą cały dzień jeździć na rowerach, zwiedzać nasze wydmy, klify, odwiedzać jakieś tam małe miasteczka i tak dalej, być aktywnym, bo nie jest tak gorąco, jak gdyby pojechali gdzieś na południe do Chorwacji czy Grecji. Więc to wszystko jest kwestia tak naprawdę naszego nastawienia, czego my potrzebujemy. Jeżeli faktycznie dla nas szczytem marzeń jest leżenie przez tydzień i nic nie robienie, no to prawdopodobnie polskie morze może nas rozczarować, tak? Bo może się akurat trafić, że przez tydzień nie będzie idealna pogoda. Ale fajnie jest nastawić się na to, że są przeróżne formy wypoczynku i ich próbować. Bo czasami może nawet nie wpadliśmy na to, że może właśnie ten dzień rowerowego jeżdżenia będzie dla nas fajną atrakcją. Albo odwiedzenie jakiejś atrakcji takiej właśnie zadaszonej. I czasami wychodzenie z takiej strefy, może nawet nie komfortu, tylko z tego, co znamy i co zawsze robiliśmy, może się okazać bardzo odkrywcze i przede wszystkim pokazać nam inne kierunki wypoczywania.
Porzucamy utarte szlaki i schematy tego lata. W Uchu na Świat podróżujemy bez mapy, ale po całym dniu, nawet bardzo spontanicznej wyprawy, musimy gdzieś odpocząć i przenocować. Gdzie spać?
To też zależy od naszych potrzeb. Natomiast ja bardzo serdecznie zachęcam do eksperymentowania i też do zmieniania sobie poziomu tych naszych noclegów. Czyli na przykład, jak to ja najczęściej robię w dłuższej podróży, przez tydzień nocuję w namiocie, mam namiot rozkładany na dachu mojego auta i śpię w tym namiocie. Więc wiadomo, że warunki są różne. Czasami znajdzie się kemping z toaletą, czasami jest bez toalety. Ale po takim tygodniu stać mnie na to, bo przez tydzień zaoszczędziłam, na to, żeby wziąć trochę bardziej luksusowy nocleg i mam znowu przepiękny przeskok ze spania w namiocie i bycia blisko natury do jakiegoś wygodnego domku albo glampingu albo jakiegoś przyjemnego hotelu butikowego na 2-3 noce. I takie zmiany też sprawiają, że nie przywykamy. Ja nieraz spotykam turystów, podróżników, którzy osiągnęli już jakiś poziom finansowy, jeżdżą tylko po eleganckich hotelach butikowych i widzę, że te hotele ich coraz mniej cieszą. No bo jednak nasz umysł przywyka do tego, co dobre, co luksusowe. A kiedy zmieniamy sobie to tak naprawdę możemy sobie przypomnieć, jak podróżowaliśmy kiedyś. Ja teraz nad morzem byłam w takim noclegu, który dokładnie pamiętam z lat mojego dzieciństwa i niewiele się zmienił. I jakby absolutnie mi to nie przeszkadzało, że warunki są trochę trudniejsze, że nie jest tak super wszystko na wysoki połysk. Ale to był przepiękny czas z dzieciakami i znowu zauważam, jak moja głowa się przeklikuje i cieszy z innych rzeczy. Teraz znowu byłam nad morzem kilka dni ze swoją pracą w takim bardzo wysokim standardzie i cieszyłam się nim dużo bardziej, bo znowu mogłam przeskoczyć jakby z jednego poziomu na drugi, więc to jest wspaniała zabawa. Natomiast pamiętajmy, że niektórzy mówią, a ja biorę tani byle jaki nocleg, żeby tylko się przespać. Pamiętajmy, że to nasze tylko się przespać to jest około 8-10 godzin snu, to jest przynajmniej dwie godziny przed snem i około godziny, dwóch godzin rano. Czyli tak naprawdę ponad połowę doby spędzamy w naszym noclegu. Fajnie, żeby ten nocleg był jednak dostosowany do naszej obecnej potrzeby, czyli po co my jedziemy na ten wyjazd? To jest w ogóle pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy po to, żeby zdobywać i zwiedzać nowe rzeczy i czerpać wiedzę o danym miejscu, o danej kulturze? Czy po to, żeby tylko i wyłącznie wypocząć, zregenerować się, spać dużo, jeść smacznie i niewiele robić? Jakby różne są powody naszych wyjazdów. I fajnie, żeby ten nosek też był do tego dostosowany, bo czasami mówimy, dobra, jak najtaniej, byleby się przekimać, a potem się okazuje, że ściany są z papieru, wszystko słychać dookoła, lokalizacja jest nad jakimś barem, całą noc grasuje tam młodzież i jesteśmy zawiedzeni, niewyspani i tak dalej. Więc ten nosek jest tak naprawdę bardzo ważny, co nie znaczy, że to wszystko muszą być pięciogwiazdkowe super hotele. Ja zachęcam właśnie do tego, żeby spać u gospodarzy, w agroturystykach, tam, gdzie masz kontakt z prawdziwym drugim człowiekiem, bo to też jest takie dodatkowe experience, to jest dodatkowa wartość do tego naszego pobytu.
Ja ostatnio wróciłam właśnie z takiej kilkudniowej wyprawy pod namiotem. Dawno nie spałam już właśnie w takich warunkach i myślałam, że to nie będzie żaden problem, żeby wrócić czy przeskoczyć do takiej formy. A jednak pierwszej nocy budziłam się, nie wiem, czy co kwadrans, czy co pół godziny, ale takie uwrażliwienie na każdy szmer, na każdy dźwięk, który zdarzał się gdzieś wokół mnie, no jednak potrzebowałam tej pierwszej nocy, żeby się zasymilować. Już drugiej było zdecydowanie lepiej. Sama byłam zdziwiona tą pierwszą nocą jakiegoś przestawienia w sobie.
Tak jest. I to jest dla mnie to jest niesamowite, bo my jako ludzkość większość czasu żyliśmy w tej naturze. Tak naprawdę jakby spojrzeć na całą linię czasu, odkąd powstał człowiek do dnia dzisiejszego, to więcej czasu spędziliśmy żyjąc w jaskiniach, żyjąc w szałasach, żyjąc w drewnianych, niewielkich domkach, w lepiankach, ziemiankach i tak dalej. Zobaczmy, jak szybko my się odzwyczailiśmy od tego. Ja lubię wybrać się do lasu właśnie, nawet blisko domu. Mam to szczęście, że mieszkam na wsi, więc mogę iść parę metrów od domu i mam las. Rozwiesić sobie hamak i spać tam w hamaku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak moje ciało reaguje. To jest niesamowite, jakie lęki się pojawiają, pomimo tego, że racjonalnie wiem, że ja nie mam czegoś tam bać. To jest las przy moim domu, jakby wszyscy we wsi się znamy. No nie grozi mi tam niebezpieczeństwo od strony ludzi, ale podświadomie to nie ludzi się boisz, tylko tej obcości, tej natury, która tak naprawdę powinna być bardzo blisko nas. Natomiast kiedy robi się to raz na jakiś czas i jest to w miarę regularne, to naprawdę nasz układ nerwowy się uspokaja jeszcze bardziej niż śpiąc w domu. Bliskość natury, na to jest już mnóstwo badań, bardzo pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy, na wiele zaburzeń, z którymi teraz się borykamy w dzisiejszym świecie, więc to jest przepiękny eksperyment, żeby spróbować sobie zdrzemnąć się jedną noc w pobliskim lesie, tym bardziej, że od chyba 2 czy 3 lat w Polsce każde nadleśnictwo miało wyznaczyć taki teren, w którym można legalnie biwakować na dziko na terenie lasu, więc warto sobie sprawdzić w najbliższym nadleśnictwie i po prostu no, spróbować. Przygoda, która jest tak naprawdę bardzo blisko domu.
Podróżujemy bez mapy, no ale nawet jeśli gdzieś ruszamy na szlak spontanicznie, to od czasu do czasu zaburczy każdemu z nas w brzuchu. Gdzie zjeść? Gdzie skierować swoje kroki, by spróbować czegoś smacznego?
Polecam znowu pobawić się w odkrywce, jeśli chodzi o poszukiwanie jedzenia i pamiętać, że nie zawsze przy największej atrakcji, przy głównym molo, przy głównym deptaku zjemy najlepiej. Tam jest nam najwygodniej, tak? No bo idziemy i jest po prostu po drodze. Natomiast fajnie jest szukać miejsc troszkę oddalonych i tutaj znowu działa to na dwie strony. Po pierwsze możemy znaleźć wyjątkowe miejsce z dużo lepszymi cenami, ale po drugie wspieramy też znowu biznesy, które nie miały tego szczęścia, żeby znaleźć się przy samym utartym szlaku i czekają, bardziej walczą o tego turystę, tego swojego gościa. Bardzo polecam eksperymentować, nawet jak jest jakaś kuchnia, która nie do końca może pasuje do miejsca. Taki przykład dam tutaj ode mnie z regionu. W Bystrzycy Kłodzkiej, która jest jeszcze bardzo mało turystycznym miastem, malutkim miasteczkiem, otworzyła się kuchnia azjatycka. Coś bardzo nieoczywistego w tak małej miejscowości. Natomiast no, nie jest to taki typowy Chińczyk, tylko jest to bardzo fajnie dobrana, prowadzona przez podróżników kuchnia, inspirowana różnymi kuchniami Azji. Jest to miejsce wspaniałe, do którego ludzie potrafią z Wrocławia jechać 2,5 godziny, 3 godziny, żeby dotrzeć do tej małej restauracyjki. Więc czasami warto się odważyć i też próbować takich miejsc. No ja oczywiście bardzo polecam też wszystkie miejsca, które korzystają z kuchni regionalnej, które rzeczywiście zaopatrują się u lokalnych producentów żywności. Teraz już nie jest trudno znaleźć, bo większość miejsc chwali się tym, jeżeli faktycznie korzysta z takich producentów. Tu znowu jest kilka wymiarów takiego jedzenia, bo po pierwsze wiemy, że jemy zdrowo, jemy lokalnie, jemy świeżo i sezonowo dzięki temu, więc dla nas to jest dobre, ale dodatkowo wspieramy polskie biznesy, co dla mnie zawsze będzie bardzo ważne i to jest taka moja druga misja poza szerzeniem właśnie uważnej turystyki, to ta świadomość, że w momencie, kiedy korzystamy z polskich restauracji, korzystamy z małych hoteli, które prowadzone są przez naszych rodaków, to po prostu wspieramy nasz lokalny biznes, a jak nasz biznes jest wsparty, no to wiadomo, że nam wszystkim z czasem będzie żyło się lepiej, więc to gdzieś z tyłu głowy też uważam, że warto mieć.
A czy przy wyborze miejsca, w którym chcielibyśmy się zatrzymać i coś spróbować, kierować się też tą dość znaną zasadą, no ale może ona niekoniecznie w miejscach takich turystycznych się sprawdza, bo tam wszędzie jest dużo ludzi. No ale właśnie, tam gdzie są kolejki, to raczej pewne, że będzie smaczniej niż tam, gdzie jest pusto?
Ja nie do końca wierzę w taką wersję wydarzeń. Już kilka razy się przekonałam, że niektóre miejsca przyciągają ludzi głównie dlatego, że są po prostu bardzo fotogeniczne i ładne. Znajdują się w jakimś wyjątkowym miejscu. Nawet niedawno byłam właśnie będąc nad Polskim Morzem w restauracji na plaży, która była absolutnie przepiękna, niesamowicie instagramowa, więc ściągała tłumy ludzi. Cenowo była wyższa, no bo przecież jest na samej plaży, ale ludzie się na to godzą i jakby chętnie korzystają. Natomiast kuchnia była bardzo przeciętna. I tak cały experience było tego warte, no bo przyjemnie się tam siedziało, to była randka romantyczna, więc jakby cała ta atmosfera sprzyjała. Ale gdybym miała następnego dnia wybrać miejsce, w którym chcę zjeść, żeby było smacznie, to bym nie wybrała już tego miejsca, pomimo że tam było cały czas dużo ludzi. Więc nie dajmy się zawsze jakby zwieść. Warto czytać oczywiście komentarze na różnych stronach. Natomiast też te komentarze, pamiętajmy, że ciężko jest uchwycić gust wszystkich, jeśli chodzi o jedzenie. I tak jak jedna osoba może kochać, nie wiem, dobrze przyprawione flaczki, tak jak ja nigdy nie skosztuję flaczków i koniec. Więc pamiętajmy, że to jest bardzo trudny gust do połączenia. No i nie bójmy się próbować. I ja czasami wolę dać szansę miejscu, przy którym nie ma tłumów, tym bardziej w turystycznych miejscowościach, bo skąd turyści wiedzą, że w tym miejscu jest dobrze, w tym nie jest dobrze. To są jakieś takie utarte szlaki, którymi idziemy. Czyli właśnie, o, tu jest dużo ludzi, to ja też pójdę. Więc ja staję się tym człowiekiem, który sprawia, że kolejna osoba wchodzi, tak? No bo widzi, aha, oni tu jedzą, więc ja... I to się tak napędza. Natomiast turystyczne miejsca to nie są miejsca odwiedzane przez lokalsów, którzy rzeczywiście znają każdy smak knajpy i wybierają tą najlepszą. Więc no nie zawsze jest to dobry kierunek. Ja myślę, że warto kierować się swoimi smakami, swoim nosem, swoim sercem i po prostu czasami zaryzykować nawet pustą knajpę, a może się okazać, że zostaniemy obsłużeni lepiej, bo będziemy bardziej docenieni jako klienci, którzy nagle weszli. Bardziej wszystko wyjdzie w odpowiednim czasie, bo nie będzie zamieszania na kuchni i może być smaczniej.
Ewentualnie możemy podpytać.
Tak, podpytywanie lokalsów jest ekstra, więc jak najbardziej odważmy się, żeby w sklepie, jak kupujemy coś, zapytać ekspedientki, ekspedienta, czy coś poleca, bo możemy odkryć faktycznie perełki i to nie muszą być turystyczne, super właśnie wystawione na piękne miejsca knajpy, ale to może być lokalna knajpa, która od lat karmi mieszkańców danej miejscowości i po prostu ma dobrą renomę.
Podróżujemy bez mapy i ktoś właściwie mógłby powiedzieć, że tak trochę teoretyzujemy, a nie praktykujemy. Po co tym, którzy mają zamiar, chcą wyruszyć w podróż, teoria?
Po to, żeby lepiej doznawać. Teoria jest nam potrzebna do tego, żeby jeszcze mocniej poczuć miejsce, w którym jesteśmy. I dla przykładu, zwiedzamy zamek. I tak naprawdę zwiedzając 2-3 zamki w Polsce, możemy stwierdzić, że już wszystko widzieliśmy. Natomiast kiedy wcześniej zaczerpniemy troszeczkę teorii i dowiemy się, że to jest zamek z XIII wieku, że była tu taka i taka legenda, że taki romans był, że może taka zbrodnia, to idąc tym zamkiem już inaczej możemy go odczuwać, bo możemy sobie pomyśleć, okej, czyli tutaj tymi korytarzami chodziła ta zakochana dziewczyna, której ojciec zabronił tej miłości z koniuszym, albo jak ci ludzie żyli w XIII wieku, czy czym ogrzewali ten, czy w ogóle ogrzewali, jak tu musiało być zimno, że robiąc sobie takie wycieczki oparte o teorię, którą już mamy, łatwiej nam jest i dużo mocniej emocjonalnie przeżyć dane miejsce. Dodatkowo na przykład znając architekturę, dużo przyjemniej się ogląda tą architekturę, kiedy umiemy rozróżnić style. To nie musi być jakaś super wiedza uniwersytecka, natomiast takie podstawowe rzeczy właśnie, odróżnić style, nazwać kilka fragmentów tej architektury, daje to taką satysfakcję, ale też uczula nasze oko i nasz umysł na wychwytywanie takich smaczków. Dzięki temu jesteśmy bardziej tu i teraz. Jesteśmy skupieni na tym, czego doznajemy w tym momencie. I to wszystko jest tak naprawdę takim wielowarstwowym tortem. Więc ja, jak robiłam badania u siebie na Instagramie, pytałam, kiedy googlujecie i dowiadujecie się ciekawostek o danym miejscu, to większość ludzi powiedziała, że dopiero po zwiedzeniu. Że jeżeli jakieś miejsce nas bardzo zainteresuje i jakaś historia, no potem wracając na przykład tam, nie wiem, jedna osoba prowadzi, a druga czyta w sieci jeszcze jakieś ciekawostki na ten temat. I to jest bardzo częste. Natomiast fajnie jest zrobić odwrotnie. Jadąc do danej miejscowości, poczytać sobie ciekawostki. Ja w ogóle wpisuję na przykład ciekawostki Międzyzdroje. I jedziemy do Międzyzdrojów i ja czytam wszystkie najdziwniejsze ciekawostki dotyczące danego miasta. I już będąc w tym mieście, zupełnie inaczej je odbieram, bo wiem o nim więcej. I to dotyczy miejscowości i budynków i atrakcji, państw, do których jedziemy. Tak naprawdę wszystkiego, co chcemy zobaczyć.
Czy możemy wygooglować kodeks turysty?
Możemy wygooglować kodeks turysty i możemy stworzyć swój własny, zwłaszcza jeżeli podróżujemy z rodziną. Kodeksów w turystyce jest kilka. Zależy od tego, jaka fundacja, jakie stowarzyszenie je założyło. Natomiast one wszystkie mówią mniej więcej to samo, czyli właśnie nie śmieć, wspieraj lokalnych przedsiębiorców i lokalnych rękodzielników, bądź uważny na drugiego turystę, bądź uprzejmy, szanuj naturę. To są takie rzeczy, które wydaje nam się, że wiemy, ale warto sobie je przypominać. Ale jadąc też z rodziną, warto stworzyć swój własny kodeks, bo dzięki temu unikniemy, czy ze znajomymi, unikniemy pewnych konfliktów, bo różne rzeczy są dla nas ważne. Dla mnie na przykład w takim kodeksie mogłoby się znaleźć, że po przebudzeniu przez pół godziny każdy zajmuje się sobą i jakby w swoim rytmie się budzi. No bo niektórzy lubią wstać od razu, wypić kawę i iść na spacer, a inni potrzebują pokokosić się w łóżku. I żeby ustalić od początku, że te poranki spędzamy każdy w swoim stylu, tak? Albo że codziennie potrzebuje spędzić godzinę w naturze, czyli nawet jak jedziemy do jakichś komercyjnych atrakcji, to ja potrzebuję, żeby przynajmniej godzinę pozwolono mi być gdzieś tam w naturze, żebym się odbodźcowała. Więc taki trochę system zachowań, zasad można wprowadzić też sobie do swojej turystyki. I wydaje mi się, że to dużo nam ułatwi, ale też otworzy nas na lepsze poznawanie tych miejsc, do których jedziemy. Jeżeli wpiszemy sobie też, że zamiast kupować z każdego miejsca magnes, kup z całej podróży jedną pamiątkę, ale niech to będzie faktycznie od rękodzielnika, to samo szukanie tej pamiątki będzie już przygodą. Samo szukanie odpowiedniego artysty, rozmawianie z nimi, porównywanie i tak dalej. Później ta jedna rzecz, którą przywieziemy z podróży, będzie nam przypominała o całym tym wyjeździe, a nie będzie to jeden z 500 magnesów, które przykleimy gdzieś, i tak naprawdę nasz mózg nie będzie go potem zauważał w ogóle.